Okazuje się, że bardzo wiele można powiedzieć bez słów. Jeżeli nie wierzycie, wystarczy wybrać się na dworzec albo na lotnisko i tam zobaczymy całe mnóstwo znaków, które językiem obrazów i symboli przekazują ważne informacje dla ludzi, którzy często nawet nie mówią tym samym językiem. I znaki tak naprawdę są wszędzie, są dookoła nas i często nawet ich nie zauważamy albo ignorujemy. Bywa, że czasem szukamy ich rozpaczliwie i chociaż wyglądają niepozornie, to są bardzo ważne. Po kilku godzinach zwiedzania muzeum i podziwiania obrazów wielkich mistrzów nadchodzi taki moment, kiedy już nie masz ochoty oglądać kolejnego płótna Van Gogha albo Picasso, ale tak naprawdę rozpaczliwie szukasz innego obrazu, dużo mniej robiącego wrażenie, takiego prostego obrazu, znaku, który wskazuje, gdzie jest toaleta, bo ten znak jest w tym momencie najbardziej potrzebny. I znaki chociaż czasami nie są piękne, wspaniałe, ale są potrzebne. Też znaki nie są celem samym w sobie. Bo kiedy podróżujesz samochodem i widzisz taki wielki znak, Warszawa 50 kilometrów na wprost, to nie zatrzymujesz się przy tym znaku, nie celebrujesz go, nie podziwiasz, nie robisz pikniku przy nim, ale czytasz informację, która tam jest zawarta i jedziesz w kierunku, który on wskazuje, ponieważ znaki nie są celem samym w sobie, ale one pokazują na coś więcej, coś dalej, wskazują drogę, przekazują konkretne informacje. I podobnie jest też ze znakami, które znajdujemy w Biblii, którymi Bóg się posługuje, aby z nami się komunikować, ponieważ Bóg, jak dobry kaznodzieja, lubi też ilustracje, obrazy, metafory, język znaków i symboli. I niektóre z tych znaków, które znajdujemy w Biblii, którymi Bóg się posługiwał w historii, rzeczywiście robiły wrażenie, tak jak słup ognia albo słup obłoku, a inne były bardzo proste. Tak jak woda, chleb czy wino. I dzisiaj kontynuujemy naszą serię kazań pod tytułem Po co? Seria, w której przyglądamy się różnym elementom naszego nabożeństwa i zastanawiamy się, po co je robimy. A dzisiaj przyjrzymy się dwóm znakom. Będziemy mówili o chrzcie i o wieczerzy pańskiej, które są szczególnymi znakami. Nazywamy je ustanowieniami chrystusowymi, ponieważ to Chrystus pozostawił właśnie te dwa obrzędy, te dwa znaki, aby Kościół je praktykował. I one wskazują na coś więcej. One też nazywane są czasami sakramentami, a definicja sakramentu jest taka, że to jest właśnie widzialny znak niewidzialnej łaski. I ta prosta definicja, problem z nią polega na tym, że ona często jest różnie rozumiana. I na przykład w kościele rzymskokatolickim sakrament rozumiany jest jako kanał łaski, przez który łaska spływa na nas właśnie przez to wydarzenie, przez ten akt, w którym bierzemy udział. Dlatego na przykład chrzci się niemowlęta. Kiedy przyniesie się niemowlę do chrztu, to katolicy wierzą, że w tym momencie, kiedy zostaje ochrzczone, zostaje oczyszczone z grzechu pierworodnego. W tym momencie, kiedy zostaje ochrzczone, staje się częścią Kościoła i nawet jego wiara nie jest potrzebna, bo chrzci się na podstawie wiary jego rodziców czy rodziców chrzestnych. Jako ewangeliczni chrześcijanie, my wierzymy, że to nie jest kanał łaski, że sakramenty nie są kanałami łaski, ale są obrazami czy znakami łaski, którą otrzymujemy przez Boga, przez wiarę i dzięki osobistej relacji z Chrystusem. I kiedy myślimy o chrzcie na przykład, to musimy zacząć od tego, co robił Jan Chrzciciel, który przyszedł jako ten, który miał przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa. I on swoją służbą zapowiadał przyjście Zbawiciela, Mesjasza, a jednocześnie chrzcił tych, którzy oczekiwali tego Mesjasza, a ten chrzest był wyrazem opamiętania, bo Jan właśnie wzywał do opamiętania, czyli odwrócenia się od grzechu. A więc zwróćmy uwagę na to, że ludzie przychodzili do Jana, ponieważ uwierzyli w to, co on powiedział. I byli świadomi swojego grzechu i na znak tego, że są świadomi tego, że są grzesznikami, chcieli przyjąć chrzest, być ochrzczeni i w akcie tego chrztu wyznawali swoje grzechy i przyjmowali chrzest. Później, kiedy Jezus odchodził z tego świata, pozostawił uczniom wielki nakaz misyjny, powiedział, że idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniami. I mówił też, aby chrzcili tych, którzy uwierzą w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ten chrzest, o którym Jezus mówił, było tyle inny od chrztu Jana, że on był nie tylko wyrazem opamiętania i żalu za swoje grzechy, ale był też wyrazem wiary w Jezusa Chrystusa, jako właśnie tego Zbawiciela, który przyszedł na świat. To był wyraz wiary w tego, że wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, że On umarł i zmartwychwstał za moje grzechy, dla mojego zbawienia. To był pierwszy krok posłuszeństwa dla tych, którzy w Niego uwierzyli. To był akt kapitulacji, poddania swojego życia Bogu. To było takie publiczne wyznanie. Moje życie poddaję Jezusowi Chrystusowi. I też kiedy patrzymy na praktykę pierwszego Kościoła, to apostołowie szli wszędzie, głosili Ewangelię, a ktokolwiek uwierzył, to wyrazem tej wiary, publicznym wyrazem wiary był właśnie chrzest. I to ciekawe, że w Nowym Testamencie nie mamy chrześcijan, którzy byli ochrzczeni nieświadomie albo bez wiary, ponieważ chrzest właśnie był publicznym wyrazem wiary. A chrzest bez wiary nie ma znaczenia. To nic innego, jak tylko publiczna kąpiel. Apostoł Paweł, mówiąc o chrzcie i mówiąc o jego znaczeniu, w swoim liście do Rzymian napisał tak. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy podać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca. My również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. I apostoł Paweł, wyjaśniając znaczenie chrztu, posługuje się, wyjaśnia go i mówi, że chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania. I tak jak Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak my, przyjmując chrzest, pokazujemy publicznie, że utożsamiamy się z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem i jest to nasza śmierć i zmartwychwstanie. Przyjmując chrzest, człowiek pokazuje, że umiera dla swojego starego życia, dla grzechu, dla tego, co kiedyś robił i powstaje do nowego życia. To jest coś, to jest wydarzenie, którym my pokazujemy to, że rozpoczynamy nowe życie dzięki temu, że Chrystus nas zbawił. I właśnie tego apostoł Paweł mówi, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy stali się Jego własnością, nie mogą żyć w stary sposób. Nie mogą kontynuować dawnego stylu życia. Bo mówi, jeśli umarliśmy, to jesteśmy martwi dla grzechu. Już nie żyjemy dla grzechu. Jeśli umarliśmy, to teraz musimy żyć w nowy sposób. A więc apostoł Paweł pokazuje, że chrzest jest obrazem naszej śmierci i naszego zmartwychwstania. A ta śmierć i zmartwychwstanie ma miejsce wtedy, kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, poddamy Mu swoje życie. Kiedy stajemy się Jego dziećmi. A więc chrzest nie zbawia, ale chrzest jest obrazem naszego zbawienia. Tego, co Bóg dla nas zrobił w Jezusie Chrystusie. On nie jest celem sam w sobie, ale wskazuje na coś więcej. Jest znakiem tego, czego Bóg dokonał w nas i w naszym życiu. A więc podsumowując, czym jest chrzest? Chrzest jest znakiem posłuszeństwa, pierwszym krokiem posłuszeństwa. Chrzest jest znakiem naszego poddania się Bogu. Jest znakiem naszego opamiętania, wyznania naszych grzechów Bogu. Jest obrazem śmierci, zmartwychwstania i obrazem naszego włączenia do wspólnoty Kościoła. Tu jednak rodzi się wiele takich praktycznych pytań, które wiążą się z tym, czym jest chrzest, co znaczy, że powinienem być ochrzczony i jak to wszystko wygląda. I z tymi pytaniami na co dzień zmierza się pastor Adam Pańczak, który na nie nam więcej udzieli odpowiedzi.
Dzięki, Adamie. W swojej głowie, w swojej pamięci pielęgnuję różnego rodzaju wspomnienia i mam takie wspomnienie sprzed 27 lat, kiedy jechałem pociągiem z Mazur na południe Polski, gdzie wtedy mieszkałem. Czytałem Nowy Testament, swoją pierwszą Biblię, swoje pierwsze Pismo Święte, które dostałem od mojej mamy. Na Mazurach 27 lat temu powierzyłem swoje życie Chrystusowi, uwierzyłem w Niego, ustanowiłem Go swoim Panem i Zbawicielem. I od tego momentu zaczęła się niesamowita przygoda i zmiana w moim życiu. Zmiana, którą wprowadzał Bóg przez Ducha Świętego. Gdy jechałem z Mazur na południe Polski do Rybnika, jechałem ponad 12 godzin, to tak wtedy jeździły pociągi. To był 92 rok. Czytałem Nowy Testament, czytałem i chłonąłem to, co tam było napisane. I gdy doszedłem do Ewangelii Marka, do 16 rozdziału, 16 wersetu, i tam jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I Duch Święty, wierzę, zaczął pracować w moim sercu, w moim umyśle, zaczął przekonywać mnie o prawdach Bożego Słowa i zapragnąłem chrztu. Wszystkiego nie wiedziałem, ale wiedziałem, że chcę być ochrzczony. Chcę być ochrzczony, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Gdy moja mama odbierała mnie z tego pociągu w Rybniku, prosiłem ją, aby zawiozła mnie czym prędzej do tego kościoła, do którego ona chodzi, bo chcę porozmawiać z pastorem tej wspólnoty i poprosić go o chrzest. Przyjechałem, zaczęliśmy rozmawiać. Był to tradycyjny kościół, później w nim służyłem. To kościół, w którym byłem też wprowadzony do służby. Miał swoje tradycje, swoje praktyki. Powiedziano tak, cieszymy się z twojego nawrócenia, ale musisz poczekać do chrztu. Będziesz czekał pół roku, bo chcemy się też przyglądać tobie, jak wygląda twoje życie i czy naprawdę się na nowo narodziłeś. Ja się na nowo narodziłem, wierzyłem, ale też poddałem się tej praktyce kościelnej i czekałem pół roku. I w maju 1992 roku, 27 lat temu, przyjąłem chrzest z rąk pastora tamtej wspólnoty. I ta pamięć, to wspomnienie żyje tak naprawdę głęboko gdzieś w mojej pamięci. I lubię o tym mówić, lubię to przypominać sobie i też innym, gdy rozmawiam z ludźmi, przygotowując ich do chrztu. A od ponad 10 lat właśnie w tej wspólnocie, korzystając, Adam, z twoich materiałów, ja je tutaj zareklamuję, wielu z was je zna, ABC życia z Bogiem, gdy przygotowujemy się do chrztu wspólnie, właśnie z tych materiałów korzystamy, z tych materiałów, których ty jesteś autorem i mówimy o tym, co dzisiaj też powiedziałeś. Dla wielu z nas to przypomnienia, ale dla wielu z nas są to całkiem nowe rzeczy. Także cieszę się, że dzisiaj właśnie o tym wspólnie mówimy.
No tak, i właśnie tak to jest, że w społecznościach ewangelicznych nie chrzcimy dzieci. Nie chrzcimy dzieci, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chrzest jest wyrazem wiary, a dziecko nie ma tej osobistej wiary, w związku z tym nie może tej wiary wyznać. Chrzcimy osoby, które są dorosłe. I tutaj czasem pojawia się pytanie, no tak, ale w takim razie, czy chrzest, który otrzymałem jako dziecko, czy on w ogóle jest ważny? I pewnie z takim pytaniem się często spotykasz tak. W swoich rozmowach przed chrztem.
Czy mój chrzest, jaki otrzymałem jako w wieku niemowlęcym, jest ważny? To prawda, tu wiele osób to pytanie zadaje. Co ciekawe jest dzisiaj, gdy rozmawiałem z pastorem Robertem Pietraszewskim, właśnie dzisiaj rano ktoś zadał mu takie pytanie, dzwoniąc do niego z samego rana. Także dzisiaj też wierzę w sposób taki dosyć prosty. Będziemy chcieli, czy będę chciał odpowiedzieć na to pytanie. A prawda jest taka, że powstało naprawdę wiele zamieszania wokół chrztu. Wiele kościołów różnie naucza i różnie to rozumie. Jednak jestem przekonany, że to nie Biblia jest winna takiemu zamieszaniu. Tak jak mówiłeś, Biblia jest całkowicie klarowna w kwestii tego, czym jest chrzest, dla kogo on jest i jaką rolę spełnia. I o tym słyszeliśmy w tej części, o której mówiłeś. W Biblii, tak jak słyszeliśmy, tylko wierzący, którzy zaufali Chrystusowi, którzy uczynili Go swoim Panem i Zbawicielem, byli chrzczeni, byli zanurzani w wodzie. Przez ten akt dawali wyraz swojego posłuszeństwa Chrystusowi i dawali wyraz posłuszeństwa i takiego pierwszego kroku w naśladowaniu Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Przez ten akt publicznie mówili wszystkim, całemu światu, że wierzą, że Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem. Tak więc chrzest wodny przez zanurzenie jest pierwszym krokiem, tym pierwszym krokiem, którym jako naśladowcy robimy w posłuszeństwie Chrystusowi. Jest też zaświadczeniem, takim świadectwem, które wydajemy publicznie, że Jemu się poddajemy, że On jest naszym Panem i Zbawicielem. A mając to na uwadze, chrzest niemowląt nie jest praktyką biblijną, nie jest biblijną praktyką. W Biblii nigdzie nie czytamy o chrzcie niemowląt. Niemowlę, po pierwsze, nie może uwierzyć, nie może złożyć swojej wiary w Chrystusa. Niemowlę nie potrafi podjąć świadomej decyzji o chrzcie. Taka jest prawda. W końcu nie jest w stanie zrozumieć tego, o czym dzisiaj też słyszeliśmy z ust pastora Adama. Nie jest w stanie zrozumieć znaczenia chrztu, tego biblijnego znaczenia chrztu. A Biblia nigdzie, gdy ją czytamy, nie odnotowuje chrztów niemowląt. A metody chrztu, takie jak pokropienie czy polanie, wywodzą się właśnie z chrztu niemowląt, ponieważ niemądre i niebezpieczne byłoby zanurzenie niemowląt w wodzie. Więc wymyślono taką formę chrztu. Jednak te metody nie zgadzają się z Pismem Świętym. Pokropienie czy polanie nie ilustruje śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I musimy pamiętać, że chrzest nie zbawia, to słyszeliśmy. I nie ma znaczenia tak naprawdę, czy byłeś ochrzczony jako niemowlę, czy pokropiony, polany, czy byłeś zanurzony, jeżeli wcześniej nie zaufałeś i nie uwierzyłeś w Chrystusa. Chrzest wodny przez zanurzenie jest krokiem posłuszeństwa, to słyszeliśmy, jest obrazem naszej śmierci, naszego zmartwychwstania. A wiedząc to, gdy to teraz wiemy i wyraźnie słyszymy, musimy przyznać, że chrzest w wieku niemowlęcym jest nieważny. Jeśli chrześcijańscy rodzice chcą poświęcić w szczególny sposób Bogu swoje dziecko, mogą to zrobić na nabożeństwie, gdzie przynoszą swoje dziecko, gdzie starsi Kościoła, liderzy Kościoła modlą się o niego, prosząc Boga o mądrość dla rodziców, o siłę w wychowaniu swoich dzieci. Ale tak naprawdę każde dziecko, gdy dorośnie, każdy musi podjąć taką osobistą decyzję powierzenia swojego życia Chrystusowi. Bo zbawienie, jak wiemy, jest z łaski, nie z uczynków. Boży to dar, żeby się nikt nie chlubił.
Mhm. Czyli to jak ze ślubem i z małżeństwem, że ślub jest konsekwencją relacji, która istnieje, tak. Jest konsekwencją miłości, która połączyła dwoje ludzi. Podobnie chrzest jest wyrazem tej miłości, która istnieje między Bogiem i człowiekiem, osobistej wiary. I my jakby nie chcemy oceniać tych chrztów, które tak. Miały miejsce, które przyjmowaliście, czy niektórzy z nas przyjmowali jako dzieci, ale chcemy powiedzieć, że biblijną praktyką jest po prostu chrzczenie osób dorosłych jako wyraz ich wiary. Ale tu pyta się też, pytanie jakby jest druga skrajność, bo też są tacy, którzy mówią, no dobrze, ale ja wierzę w Jezusa Chrystusa, On jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Ja Go przyjąłem do swojego życia, poddałem Mu swoje życie. Po co mi chrzest? Po co mi jakieś dodatkowe obrzędy i praktyki, skoro ja i tak już wierzę?
A więc wiara, odwrócenie się od grzechu, to tak jak nazywa to Biblia, upamiętanie się, czyli odwrócenie się od grzechu, jest jakby początkiem naszej drogi w naśladowaniu Chrystusa. To jest początek. Po pierwsze, każdy Jego uczeń chce iść w Jego ślady. Tak to jest i od tego wymaga od nas Boże Słowo. Bo przecież sam Jezus Chrystus, tak jak mówiłeś, był ochrzczony przez Jana Chrzciciela, chociaż tego chrztu tak naprawdę nie potrzebował, ale to On powiedział, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. A więc tym pierwszym krokiem po nawróceniu, po oddaniu swojego życia Chrystusowi, tym pierwszym bardzo ważnym krokiem jest właśnie przyjęcie chrztu. Po drugie, to w końcu On nakazał. To jest Jego nakaz i On powiedział, żeby tych, którzy uwierzą, chrzcić. Więc po co nam chrzest? Właśnie dlatego, bo chcemy Go naśladować, chcemy iść w Jego ślady i chcemy być Mu posłuszni.
Mhm. Czyli to nie jest tak, że chrzest jest biblijnym sposobem zamanifestowania swojej wiary. To tym sposobem nie jest podniesienie ręki na ewangelizacji czy wyjście do przodu, chociaż to są ważne kroki, które manifestują naszą wiarę, ale tym biblijnym sposobem wyrazu naszej wiary jest to, że właśnie przyjmujemy chrzest. Tak. Ale też pewnie spotkałeś się z takimi stwierdzeniami, kiedy osoby rozmawiają z tym o chrzcie, niektórzy mówią, no dobrze, ale no ja nie jestem dość dobry, ja uwierzyłem, ale tak naprawdę w moim życiu trzeba wiele zmienić. Nie jestem dość dobrym człowiekiem, aby zostać ochrzczony. I co w takich sytuacjach?
Adam, to prawda. Prawda jest też taka, że nikt z nas nie jest dostatecznie dobry. Taka jest prawda o nas, grzesznych ludziach. Mało tego, Pismo Święte mówi, że każdy człowiek z natury swojej jest zły i skłonny do grzechu. A więc każdy człowiek. Ja, ty, każdy z nas. A Chrystus, który zamieszkuje w nas, w osobie Ducha Świętego, On pomniejsza chęć czynienia złych rzeczy. I nawrócenie jest początkiem. I wcale nie stajemy się idealni, ale jesteśmy w pewnym procesie, w procesie przemiany przez Boga. Przez Boga, który nas przemienia. I to zaczyna się w momencie, kiedy się nawracamy i trwa do końca naszych dni tutaj na ziemi, do końca naszego życia po tej stronie wieczności. Bo Chrystus obiecał nam, że On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je kontynuował aż do swojego przyjścia. I prawdą jest, że nie stajemy się doskonali, ale prawdą jest też to, gdy spojrzymy na swoje życie, przeżyte już z Bogiem do tej pory, spojrzymy wstecz, to zobaczymy, jakie zmiany już zaszły i ile Bóg, ile Duch Święty w nas zmienił. Także naprawdę, jeżeli tylko tak myślisz, że jesteś niegodny, jesteś w błędzie. Nikt z nas nie jest godny, ale każdy może stać się usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa, bo to właśnie przez Jego śmierć stajemy się godni, stajemy się usprawiedliwieni, stajemy się Jego dziećmi i chcemy być Jego naśladowcami.
Czyli chrzest jakby nie jest nagrodą za dobre postępowanie, ale jest raczej początkiem drogi. To jest ten akt kapitulacji i poddania się, że od dzisiaj chcę, aby moim życiem rządził Chrystus. I to znaczy, że ono musi się zmienić, to życie, ale chcę, żeby to On rządził.
I to On tak naprawdę wprowadza zmiany w nasze życie. Co nie znaczy, że to zwalnia z naszych osobistych starań, bo powinniśmy się starać, powinniśmy regulować pewne rzeczy, w których kiedyś zawaliliśmy i to też jest po naszej stronie, ale siły czerpiemy od Boga. Te siły do zmiany czerpiemy od Boga, Ducha Świętego.
Czy czasem są pewne sprawy, że po prostu trzeba pozamykać, prawda?
Dokładnie tak.
Uporządkować, pozamykać, jakieś decyzje, które trzeba podjąć. I to jest dobry moment, żeby też mieć taki, zrobić taki remanent swojego życia i trochę przejrzeć temu, co to znaczy praktycznie poddać swoje życie Chrystusowi, bo o tym się łatwo mówi, ale to znaczy czasami, że trzeba podjąć trudne decyzje, typu wyprowadzić się od mojego partnera, z którym nie mieszkam.
Nie mam ślubu.
Nie mam ślubu, prawda? I zacząć budować tą relację inaczej, w inny sposób. I to jest właśnie praktyczny wyraz tego, że ja poddaję swoje życie Chrystusowi i że ta decyzja nie jest tylko taką abstrakcją, ale ma swój praktyczny wymiar. I to prawda, że ta decyzja ma praktyczny wymiar, ale też często ma swoje bardzo poważne konsekwencje i budzi obawy, ponieważ obawiamy się często tego, co będzie dalej, co powie rodzina, znajomi, bliscy. I czasami też spotykamy się z konsekwencjami takimi rodzinnymi czy relacyjnymi.
Tak.
Na jakie konsekwencje powinniśmy być przygotowani, jeżeli chodzi o chrzest?
Gdy myślę o naszym kontekście, naszego kraju i miejsca, w którym żyjemy, to naprawdę jestem wdzięczny Panu Bogu za miejsce, w którym dane jest nam żyć na co dzień, bo gdy myślę o krajach muzułmańskich, islamskich, to chrzest oznacza wyrok. Równy jest karze śmierci. Gdy tam ludzie się nawracają do Chrystusa, mogą zginąć, mogą umrzeć z rąk muzułmanów. Także
gdy myślę, swoich najbliższych, rodzin nawet.
Czasami z rąk nawet swoich najbliższych, bo dla nich po prostu przestają istnieć. A jeżeli chodzi o nasz kontekst, to mogą chrzest czy przyjęcie chrztu przez nas może wiązać się z różnymi konsekwencjami. Na przykład z wyrzuceniem z domu lub zerwaniem relacji rodzinnych albo stratą przyjaciół. Tak często bywa. Gdy ja się chrzciłem, straciłem wielu przyjaciół. Wielu przyjaciół powiedziało, że to jest jakaś pomyłka, nie powinienem tego robić. A jednak wiedziałem, że chcę to zrobić i robię to ze względu na Chrystusa i na to, żeby być Mu posłusznym. Czasami rodzica się od nas odwraca, szczególnie gdy jesteśmy młodymi rodzicami. Rodzina może nas szantażować i powiedzieć, no nie będziemy opiekować się twoimi dziećmi albo nie będziemy pomagać wam finansowo. Jednak prawda jest taka, że często te jakieś czarne scenariusze nie sprawdzają się w naszym życiu. Że Chrystus i o tą sferę naszego życia się troszczy i te konsekwencje nie są tak straszne, chociaż czasami bywają. Znasz pewną kobietę, Monikę. Monika w wieku 18 lat została, tak powiem delikatnie, poproszona o to, by zamieszkała gdzie indziej. Jej rodzice wystawili jej walizki za drzwi. Ona, chcąc być posłuszną Chrystusowi, żyła zgodnie z Ewangelią, ale dzisiaj, choć jej rodzice nie podjęli jakichś konkretnych kroków, jeżeli chodzi o Chrystusa, o wiarę, to wspierają ją, są z nią, kochają ją bardzo, a gdy przychodzą do niej do domu, gdy zasiadają przy stole, to jej tata pyta się, a kto się pomodli przed jedzeniem. I takich przykładów, takich historii naprawdę mamy wiele. Mam też kolegę, który był niepełnoletni, gdy uwierzył i się ochrzcił. Rodzice go wyrzucili z domu. Ale dzisiaj są razem w kościele. Jego rodzice już są po chrzcie wiele, wiele lat. Dzisiaj uczestniczą wspólnie w wieczerzy i w nabożeństwach. Także naprawdę konsekwencje nie zawsze są takie straszne. Ale nawet gdy są, to powinniśmy iść za Chrystusem, bo więcej zyskujemy niż tracimy w tym życiu.
I taka też jest cena uczniostwa, prawda? Że uczniostwo ma swoją cenę, naśladowanie Jezusa ma swoją cenę i też to jest taki praktyczny wymiar tego poddania się Chrystusowi. Co to znaczy, że ja oddaję Mu wszystko? Bo znowu łatwo o tym mówić, oddaję Mu wszystko, ale czy potrafię zaryzykować te najbliższe relacje? Czy potrafię podjąć decyzję, która może mieć wpływ, taki skutek, że moi bliscy, znajomi ode mnie się odwrócą albo będą mnie szykanować z tego powodu? I dlatego też chrzest jest tak bardzo ważny, ponieważ on jest tym znakiem, który wskazuje na coś więcej, wskazuje na moją osobistą wiarę, wskazuje na to, że uwierzyłem i poddaję swoje życie Chrystusowi, a jednocześnie obrazuje moją śmierć tego, co było i początek nowego życia razem z Chrystusem do tego, co będzie.
A tak naprawdę też, gdy zaczynamy kroczyć za Chrystusem, iść za Nim w codziennym naszym życiu, gdy czytamy Pismo Święte i dajemy się zmieniać Bogu przez Pismo Święte, przez Ducha Świętego, chcemy też kochać jeszcze bardziej naszych rodziców, naszych przyjaciół, dbać o te relacje jeszcze bardziej niż przed nawróceniem. I wierzę, że oni, przyglądając się naszemu życiu, zastanawiają się, dlaczego tacy jesteśmy. Dlatego warto, naprawdę warto ufać i iść za Chrystusem.
Dlatego możemy powiedzieć, że chrzest jest znakiem mojego podania Chrystusowi i obrazem mojej śmierci dla grzechu i zmartwychwstania do nowego życia. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o chrzest. Mówiąc o Wieczerzy Pańskiej, apostoł Paweł tak pisze. Ja bowiem przyjął od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na pamiątkę moją, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłasza się śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. I ten fragment czytamy wiele razy, kiedy obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I ten fragment jest pełen treści i różnych istotnych informacji na temat tego, czym jest Wieczerza. Ponieważ Paweł zaczyna od tego, że kiedy Jezus wziął chleb, to powiedział, to jest moje ciało, a kiedy wziął kielich, to mówi, to jest moja krew. A więc pierwsza rzecz, którą możemy powiedzieć o Wieczerzy, to, że to jest obraz ciała i krwi Jezusa Chrystusa. I znowu Jezus posługuje się językiem obrazów, aby nauczyć nas czegoś ważnego, że On, umierając na krzyżu, oddał swoje ciało i przelał swoją krew za nasze grzechy. I to była taka wizualna lekcja, takie kazanie bez słów, kiedy Jezus, używając prostych elementów, jak chleb i wino, chciał opowiedzieć o swoim ciele i o swojej śmierci. I Paweł też mówi, że kiedy Jezus łamał chleb, to mówi, to czyńcie na pamiątkę moją, czyli kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, to nie składamy kolejne ofiary, ale raczej wspominamy ofiarę. Przypominamy sobie to, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu, umierając 2000 lat temu za nas, za nasze grzechy. Jest to przypominanie sobie tego, że zostaliśmy ocaleni, uratowani przez Chrystusa i dzięki Jego śmierci. Paweł też mówi, że to jest kielich nowego przymierza. I to jest ciekawe, że wieczerza jest znakiem nowego przymierza. W Starym Testamencie, kiedy dwie strony zawierały ze sobą przymierze, to często przypieczętowaniem tego przymierza był posiłek przymierza. To był taki akt zgody. Spożywano wspólny posiłek, razem zasiadano do stołu, aby przypieczętować to przymierze. Kiedy Bóg wyprowadzał Izraelitów z ziemi egipskiej, to takim posiłkiem przymierza była Pascha, kolacja paschalna, którą Izraelici mieli spożywać po wieczne czasy, aby pamiętać, że Bóg ich uratował. To było przypomnienie tego, że zostali ocaleni i to właśnie był taki posiłek przymierza. Ale te wszystkie przymierza, które w Starym Testamencie zostały opisane, one zostały zerwane z powodu ludzi, niewierności ludzi. Dlatego Bóg posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby On umarł za nasze grzechy, aby On to przymierze przypieczętował swoją własną krwią i swoim własnym życiem. I Jezus też zostawił nam posiłek, który jest znakiem tego przymierza, który jest przypomnieniem o tym, że pomiędzy nami a Bogiem nastała zgoda, że zostaliśmy pojednani. I dalej Paweł mówi, że ilekroć to czynimy, ilekroć łamiemy chleb i pijemy wino, ogłaszamy śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. A więc znowu Wieczerza Pańska jest takim kazaniem bez słów, w którym my mówimy o śmierci Jezusa, a jednocześnie wyrażamy to, że oczekujemy na Jego powtórne przyjście, na ten moment, kiedy pewnego dnia znajdziemy się z Nim w wieczności i spożyjemy tę wieczerzę razem z Nim, ale już w niebie. Ta wieczerza jest przedsmakiem uczty, na którą oczekujemy, tej uczty, którą będziemy obchodzić razem z Chrystusem. Kiedy byśmy patrzyli na szerszy kontekst tego fragmentu, który czytamy, to okazuje się, że Paweł też mówi, że Wieczerza Pańska jest znakiem wspólnoty, bo kiedy biorę chleb i piję wino, to pokazuje, że jestem częścią Kościoła, że bierzemy z tego samego chleba i pijemy z tego samego, mówiąc obrazowo, kielicha. Jesteśmy częścią jednego Kościoła, jednej wspólnoty. Jednak tutaj okazuje się, że Wieczerza Pańska też budzi kontrowersje. Chociażby te słowa, to jest ciało moje, one też są różnie interpretowane. W Kościele rzymskokatolickim jest doktryna transubstancjacji, która głosi, czyli przeistoczenia. Ta doktryna głosi, że z chwilą podniesienia chleba ten chleb, chociaż zachowuje swoje fizyczne właściwości, on wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, on staje się ciałem Chrystusa. A w momencie podniesienia wina, chociaż wino dalej wygląda jak wino, smakuje jak wino, ale staje się krwią Jezusa. Następuje przeistoczenie. Co więcej, w Kościele katolickim mówi się o ofierze eucharystycznej, która się składa za nasze grzechy. Każda msza jest taką ofiarą eucharystyczną i żeby doświadczyć, dostąpić przebaczenia grzechów, to trzeba w niej uczestniczyć. Dlatego też wykupuje się msze dla zmarłych, po to, aby skrócić ich kary czyśćcowe, także aby ich grzechy zostały odpuszczone. Jednak kiedy patrzymy na ten tekst, na nauczanie Nowego Testamentu, to odkrywamy, że ta doktryna transubstancjacji tak naprawdę nie ma potwierdzenia w tym tekście, bo kiedy Jezus mówi, to jest ciało moje, to posługuje się takim samym stwierdzeniem, jak wiele razy wcześniej w Ewangeliach, kiedy mówi, ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem woda, ja jestem chlebem, ja jestem światłem. Jezus posługuje się pewnym obrazem, aby zilustrować to, co znaczy ta wieczerza, a nie to, co tam się dzieje w tym chlebie czy w winie. Mało tego, kiedy Jezus obchodził tę wieczerzę po raz ostatni ze swoimi uczniami, a także kiedy ją obchodził już po zmartwychwstaniu, ponieważ spotykał się z uczniami i łamał chleb jako ten zmartwychwstały, to on z nimi fizycznie siedział za stołem. Jego ciało tam było, a to był chleb i wino, które im podawał. A więc my nie wierzymy w przemianę chleba czy wina. Wierzymy, że to jest dalej chleb i wino, które mają tyle głębokie znaczenie, że są znakiem, który wskazuje na coś więcej. Co więcej też nie wierzymy, że to jest ofiara. Tak jak powiedziałem wcześniej, my nie składamy kolejnej ofiary, ale my wspominamy doskonałą ofiarę. Ponieważ Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę z naszej grzechy. Ofiarę, do której nie można nic dodać, nie można od niej nic ująć. I On raz na zawsze został ofiarowany za grzechy ludzi. Dzięki temu, że On umarł na krzyżu, a Jego ofiara jest doskonała, my przez to, że wierzymy w to, możemy być zbawieni. I możemy cieszyć się życiem wiecznym. My, uczestnicząc w wieczerzy, nie staramy się zdobyć przebaczenia grzechów, ale uczestnicząc w niej, dziękujemy za to, że nasze grzechy zostały przebaczone. Taki jest sens Wieczerzy Pańskiej. A więc, kiedy myślimy o tym, czym jest wieczerza, to wieczerza jest znakiem naszego przymierza z Bogiem i obrazem ciała i krwi Chrystusa, który nas zbawił, połączył w jeden Kościół i obiecał, że powróci. Jednak też i w tym miejscu pojawiają się różnego rodzaju pytania i wątpliwości odnośnie tego, czym jest wieczerza i jak można w niej uczestniczyć. No i pierwsze pytanie to jest właśnie, kto może uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej?
Tutaj Adam, też przypomina mi się historia z mojego życia, gdy jako nawrócony człowiek czekałem na chrzest, na swój chrzest. Co niedziela uczestniczyłem w nabożeństwie, w którym właśnie praktykowano Wieczerzy Pańskie pod dwoma postaciami. I bardzo pragnąłem uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, ale poddałem się tego nauczaniu, tej wspólnoty i wstrzymywałem się od uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Dlatego, że wieczerza, jestem o tym przekonany głęboko, też czytając Pismo Święte, zawsze była i jest zarezerwowana dla Jego naśladowców, dla Jego uczniów. To Chrystus, gdy ustanowił Wieczerzę Pańską, właśnie siedział przy swojej paschalnej wieczerzy razem z uczniami, swoimi uczniami i wtedy ustanowił wieczerzę pod postacią wina i chleba. A więc jest zarezerwowana dla Jego uczniów, dla Jego naśladowców, dla tych, którzy Go naśladują. A pierwszym krokiem w tym naśladowaniu po nawróceniu jest właśnie przyjęcie chrztu. A więc kto może uczestniczyć? Ci, którzy uwierzyli, którzy pokutowali, odwrócili się od grzechu, którzy przyjęli chrzest, którzy pojednani są z Bogiem i z ludźmi.
Czyli to trochę nie ma sensu, jeżeli świętujemy wspólnotę Kościoła i naszą przynależność do Chrystusa bez podjęcia tego pierwszego kroku posłuszeństwa Chrystusowi, tak. Czyli bez chrztu. A w takim razie też często pojawia się pytanie, skoro istnieją takie różnice pomiędzy nauczaniem Kościoła katolickiego a kościołów ewangelicznych, to czy mogę uczestniczyć w komunii w Kościele rzymskokatolickim?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego nie powinniśmy i tak naprawdę nie możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej w Kościele katolickim, w ich Eucharystii. Bo na podstawie Pisma Świętego mamy inne zrozumienie Wieczerzy Pańskiej. Inne zrozumienie komunii, o tym mówiłeś. Ale co wtedy, gdy ktoś zaprosi nas na jakąś uroczystość do Kościoła katolickiego, co wtedy robić? Mhm. Ja na przykład staję gdzieś z tyłu kościoła, i nie uczestniczę w pewnych praktykach, które wierzę nie wypływają z Pisma Świętego, bo nie chcę też dla nikogo być zgorszeniem. A więc na pytanie, czy możemy uczestniczyć w komunii w Kościele katolickim? Nie powinniśmy. Nie powinniśmy uczestniczyć w komunii w Kościele katolickim, gdyż jest to zupełnie inna komunia, nie taka, o której czytamy w Piśmie Świętym.
Natomiast nie powinniśmy rezygnować z zaproszeń, prawda?
Oczywiście.
Ponieważ jeżeli chcemy, aby nasi bliscy przychodzili do naszych społeczności, jeżeli chcemy, aby nas odwiedzali, to też warto jest być tam, gdzie oni są i uczestniczyć w ważnych dla nich momentach, bo dla nich to są też ważne momenty w życiu ich rodzin. W związku z tym to jest też taki sposób okazania szacunku, ale też szacunku zachowania własnej tożsamości, że szanuję to, co się dzieje, natomiast są pewne rzeczy, których jakby nie mogę robić, nie mogę się pod nimi podpisać. A z tym wiąże się kolejny problem. W rodzinach, w których są dzieci, jest taki moment, kiedy dzieci mają ten wiek, kiedy rodzice zastanawiają się, czy posłać swoje dzieci do komunii. I czy jako ewangeliczni chrześcijanie powinniśmy posyłać w takim razie dzieci do pierwszej komunii?
Więc sam jestem ojcem dwóch córek i tak sobie myślę, że tak jak wszystkim rodzicom, mi i wam, drodzy rodzice, zależy na dobru naszych pociech, naszych dzieci. I prawda jest taka, że to na nas, rodzicach, leży odpowiedzialność uczenia dzieci o Bogu i o tym, jak nawiązać z Nim relacje, jak z Nim żyć na co dzień. Więc jeżeli coś jest ważne dla mnie, jako rodzica, i jest ważne dla mnie, jest to dobre dla mnie, to chcę, aby również to uwierzyło moje dziecko i będę robił wszystko, aby pomóc mojemu dziecku nawiązać relacje z Jezusem Chrystusem, z żywym Bogiem. A odpowiadając wprost na to pytanie, to stoimy na stanowisku, że nie. Nie powinniśmy posyłać dzieci do pierwszej komunii, gdyż to robi zamęt w ich umysłach. Naprawdę, to robi spore zamieszanie w umysłach dzieci. Nie można jednocześnie wierzyć w zbawienie z łaski i z uczynków. Nie można uczyć o jednym pośredniku między Bogiem i człowiekiem, Jezusie Chrystusie, i jednocześnie wierzyć w innych czy w wielu pośredników. Kiedy mówimy, że chcemy, żeby dziecko samo wybrało, to tak naprawdę komunikujemy mu, że to, w co wierzymy, nie ma znaczenia. Jest to tylko kwestia mojego subiektywnego wyboru. A Biblia uczy nas, rodziców, żeby od dziecka uczyć nasze pociechy nie o wielu możliwych drogach, ale o tej jedynej drodze, o drodze, którą jest Jezus Chrystus. A więc jeżeli robimy inaczej, to tak naprawdę niczego naszych dzieci nie uczymy.
To prawda. I to jest trochę tak, że jeśli mówimy, że sam możesz wybrać w jakimś momencie, to pokazujemy, że to, co wierzymy, nie ma większego znaczenia. I pokazujemy też, że możesz wybrać co chcesz. A dziecko prawdopodobnie wybierze coś zupełnie innego, niż my byśmy chcieli, oczekiwali tego od niego. Ponieważ dlaczego? Skoro może wybrać cokolwiek, to może wybrać buddyzm. Może wybrać jakąś religię wschodu albo cokolwiek innego. Natomiast w Starym Testamencie, to jest ciekawe, Bóg mówi do rodziców, ucz swoje dziecko. Kiedy jesteś w drodze, kiedy siedzisz, kiedy wstajesz, kiedy wychodzisz, ucz tego, co jest napisane w Słowie Bożym. I to jest przywilej rodziców, największy przywilej, nie tylko rodziców, ale w ogóle, tych, którzy są wujkami, ciociami, aby pokazać dzieciom w swojej rodzinie, pokazać na Boga i Jezusa Chrystusa. Bo jeśli od tego zależy ich wieczność, to nie jest kwestia tylko świadomości, to nie jest kwestia mojego światopoglądu, który mam. Ja mam taki światopogląd, a te inne, ale to, od tego zależy moja wieczność. Więc jeżeli naprawdę wierzę, że Jezus Chrystus jest jedną drogą zbawienia i tylko przez wiarę mogę spędzić wieczność z Nim, to po co ryzykować wieczność swojego dziecka?
Adam, też rozumiem rodziców, bo tutaj też mogą pojawić się pewne konsekwencje tego, że nie posyłamy nasze dzieci do pierwszej komunii. Gdy nasza córka była w trzeciej klasie i jej wszyscy rówieśnicy szli do komunii w Kościele Rzymskokatolickim, ona jedyna z swojej klasy do komunii nie szła. I jako rodzice oczywiście martwiliśmy się, jak sobie da radę z tym, że wszystkie inne dzieci będą obficie obdarowywane prezentami w tym dniu, a ona może nie tak bardzo, ale sobie świetnie dała z tym radę. Też jej daliśmy prezent, ale nie ze względu na komunię świętą, tylko po prostu chcieliśmy, żeby miała pewien prezent w tym czasie, kiedy inne dzieci są obdarowywane. Tak naprawdę chcę wam powiedzieć, drodzy rodzice, warto nauczać tego, czego naucza Pismo Święte. I konsekwencje też nie są takie straszne. I dziecko sobie świetnie poradzi. Nawet gdyby było jedynym w klasie, jedną osobą, która by do komunii w tym okresie nie szła.
A co w takim razie z godnym spożywaniem Wieczerzy Pańskiej? Bo to też jest pytanie, co znaczy godnie spożywać Wieczerzę Pańską?
Tak naprawdę czasami nie rozumiemy znaczenia znaków. Dlatego dzisiaj cieszę się, że o tych dwóch widocznych znakach możemy mówić. I okazuje się, że już Koryntianie nie rozumieli i nie mieli, i mieli z tym problem, jak rozumieć ten widoczny znak, który pozostawił im Chrystus. I choć zbierali się co tydzień i spożywali Wieczerzę Pańską, która była znakiem Bożej miłości, łaski, przebaczenia, to jednak ten znak trochę stracił dla nich na znaczeniu. W pierwszym liście do Koryntian od 17 wersetu apostoł Paweł mówi o niegodnym, niewłaściwym spożywaniu wieczerzy. Jasno i wyraźnie nakreśla problem, który miał miejsce właśnie w Koryncie. W tamtych czasach Wieczerza Pańska stanowiła część większego posiłku i miała formę wspólnej uczty. Ludzie schodzili się razem, przynosili z sobą jedzenie, które potem spożywali, wspominając przy tym śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jednak problem polegał na tym, że gdzieś przeaczali fakt, że to miał być wspólny posiłek, przy okazji którego mieli dzielić się chlebem i winem. Ci, którzy byli zamożniejsi, przynosili swoje jedzenie, które sami zjadali, a biedni tylko patrzyli. Nauczali, że Bóg zaprasza do swojego stołu wszystkich, którzy wierzą, a niektórzy nie mieli przy tym stole czego szukać. A więc niegodne spożywanie wieczerzy nie polega na tym, że ktoś nie jest dostatecznie dobry. Bo nikt z nas nie jest dostatecznie dobry. Nikt z nas nie jest dobry, by mieć prawo uczestniczyć w wieczerzy. A tylko dzięki łasce, dzięki śmierci Jezusa możemy mieć tą bliską więź, tą relację z Bogiem. Niegodne spożywanie wieczerzy w Koryncie polegało na tym, że ignorowano przy stole innych. Zapominano, że wieczerza to znak jedności i uczyniono ją znakiem podziałów. I podobnie może być dzisiaj też wśród nas, w Kościele, w naszej wspólnocie. Kiedy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, a tak naprawdę jesteśmy skłóceni ze sobą nawzajem, albo pielęgnujemy brak przebaczenia w swoim życiu, albo pielęgnujemy gorycz wobec innych, wtedy możemy mówić o niegodnym, niewłaściwym uczestniczeniu czy spożywaniu Wieczerzy Pańskiej. A więc co zrobić? Wyznać grzechy. Do tego zachęca nas zawsze Pismo Święte. Odwrócić się od nich. Przeprosić Boga i osobę, przeciwko której zgrzeszyliśmy albo do której czuliśmy jakiś uraz. I w ten sposób właśnie przygotowujemy się do wieczerzy. A jeżeli Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, przyjęliśmy chrzest w wieku świadomym, możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej i do tej wieczerzy jesteśmy zaproszeni.
A więc Bóg dał nam znaki i chrzest i Wieczerza Pańska są takie dwa znaki, które Bóg do nas przemawia. I kiedyś chrześcijański myśliciel Augustyn powiedział, że chrzest i Wieczera to są takie kazania bez słów. Że przychodzimy i możemy je oglądać, możemy patrzeć, możemy brać w nich udział, ale tam nie pada wiele słów, a same te wydarzenia tak naprawdę są bez słów. Ale jak każde kazanie, ono buduje moją wiarę, wzmacnia tą wiarę, sprawia, że moje życie duchowe staje się mocniejsze, silniejsze. Tak samo chrzest i Wieczerza Pańska, one budują nas przez to, że w nich uczestniczymy. I za każdym razem, kiedy jesteśmy świadkami chrztu, to możemy pomyśleć o swoim własnym chrzcie i przypomnieć sobie, pamiętaj, co ślubowałeś. W momentach problemów w życiu, trudnych decyzji, czy kiedy znajdziemy się gdzieś na zakręcie, dobrze przypomnieć sobie swój własny chrzest, to kazanie bez słów i przypomnieć sobie, pamiętaj, co ślubowałeś. Ponieważ chrzest przypomina nam o tym, kim jesteśmy, kim się staliśmy dzięki Bogu. A Wieczerza Pańska co tydzień przypomina, ile to kosztowało. O tym, co Bóg dla nas zrobił, abyśmy mogli żyć innym życiem, abyśmy mogli żyć inaczej i lepiej. A to właśnie wszystko po to, abyśmy stali się innymi ludźmi. I tak to właśnie jest z chrztem i wieczerzem, że skoro chrzest i wieczerza to dwa znaki, które przypominają nam o tym, kim jesteśmy i co Chrystus dla nas zrobił, to nasze życie powinno stać się znakiem wskazującym innym drogę do Chrystusa.